Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Paweł Milczarek, Konwersatorium. Obiecałem Państwu kontynuację rozważań o tak zwanych uczuciach negatywnych, o złych uczuciach, a więc o tych, których pozycja na samym starcie jest na minusie. Tak wygląda, jakby tych uczuć w świetle wielu potocznych wyobrażeń albo w świetle nawet jakichś pobieżnie rozumianych zaleceń moralizujących, że takich uczuć być nie powinno po prostu. Rozmawialiśmy w tej konwencji, która nam obecnie przypadła, takich, jakby to powiedzieć, soliloquiów, rozmów z samym sobą. Rozmawiałem w konwersatorium o nienawiści. No, jest to akurat to uczucie o wielkiej zwykle dynamice albo takiej grozie, która powoduje, że wręcz boimy się tak o niej mówić. Właściwie w tej chwili pojęcie nienawiści występuje, rzeczywiście ono jest uczuciem negatywnym, ale ono występuje też wyłącznie w czarnym przebraniu. Starałem się w poprzednim konwersatorium pokazać naturę nienawiści, tak, a nie jej patologię. Z dużą ostrożnością oczywiście, bo to jest trochę tak, jakbyśmy rozmawiali o żywiole gwałtownych wiatrów i burz. One są, one mają swoje miejsce, mają swoje piękno. Ale oczywiście rozpętanie żywiołów, to już wiemy od czasów przynajmniej Odysei, otwarcie worka z gwałtownymi wiatrami kończy się źle, kończy się często katastrofami, więc oczywiście jak najdalej od rozpętywania nienawiści. Natomiast zanim zaczniemy je traktować jako czarną przestrzeń, jakąś pochodną złych bogów, to oczywiście lepiej zrozumieć ich naturę, ich w jakimś sensie potrzebę, ich właściwe miejsce. Tak było z nienawiścią. Natomiast chcę dzisiaj mówić o gniewie. Cały czas są to rozważania, pamiętajmy o tym, niepsychologiczne. One wpadają nam w ucho od razu w takich tonach psychologicznych, bo po prostu dzisiaj to językiem psychologii rozmawia się o tych sprawach. Ale problematyka jest trochę wcześniejsza, można powiedzieć delikatnie, eufemistycznie, trochę wcześniejsza od współczesnej psychologii i była oczywiście w związku z tym o wiele wcześniej opisywana. Cała problematyka uczuć, o tym warto pamiętać, to jest problematyka, która ma najpierw pewne pogłębienia, pierwsze spostrzeżenia i pogłębienia w starożytnej literaturze filozoficznej. Tam rodzi się termin psychologia, w sensie nauki o duszy. I w ramach nauki o duszy pojawiają się także rozważania o uczuciach, jako jakichś poruszeniach tego, co się tam nazywało pożądaniem zmysłowym, czyli czymś, co w jakimś sensie człowiek dzieli ze zwierzętami i w czym wprost jego człowieczeństwo się nie wyróżnia. Trudno powiedzieć, chyba w literaturze starożytnej, wśród myślicieli starożytnych ta analiza czy teoria uczuć nie poszła bardzo głęboko. Mamy interesujące opisy takie jak gdybyś fenomenu uczuć, tak? Wielu moralistów starożytnych daje nam interesujące, subtelne opisy gry uczuć w człowieku. Natomiast charakterystycznym dla klasyków podejściem mniej ich interesuje ta cała strona, dokładnie strona ego, strona świadomości także. I w związku z tym uczucia interesują ich po prostu jako motywy poruszające człowieka do pewnych decyzji, do pewnych zachowań, do pewnych postaw. W jakimś sensie uczucia stają się interesujące dopiero wtedy, gdy się realizują, gdy poruszają wolę człowieka. A gdy, można powiedzieć, poruszają człowiekiem wbrew jego woli, co też przecież się obserwuje, to raczej staje się to przedmiotem farsy, komedii, tak? Jakiegoś humorystycznego momentu w obserwacji człowieka. Gdy na scenie myśli pojawia się chrześcijaństwo, to w naszym sektorze świata, w naszym kręgu kulturowym, wraz z chrześcijaństwem też pojawia się konieczność pewnego zgłębiania gry uczuć wewnątrz człowieka. Nie dlatego, żeby chrześcijaństwo było akurat ufundowane na uczuciach, żeby zależało od uczuć. Niemniej chrześcijaństwo bardzo się uczuciami interesuje ze względu na te wszystkie pokrewieństwa, miłość, tak? Czy jest uczuciem, czy jest aktem woli, czy w związku z tym miłość, która jest cnotą teologalną, miłość, odniesienie do Boga, ta miłość, o której się mówi w liście świętego Pawła, najważniejsza jest miłość. Czy to jest uczucie, czy to jest właśnie coś innego? W związku z tym pojawia się konieczność zbadania dokładniejszego zarówno tego aspektu, który już badali starożytni, czyli problemu moralnej wartości uczuć, wpływu uczuć na nasze postępowanie, jak i, co też jest właśnie tym może niezupełnym nowum, ale jednak jakimś wzmocnieniem nowego tonu, mianowicie poszukiwanie tego już wewnętrznego, tak, koncertu uczuć. No bo jeśli Bóg przebywa w człowieku jako mistrz wewnętrzny, jeśli dzięki temu rozważaniu tego faktu na przykład otrzymujemy taką niezwykłą, jak na starożytność, literaturę, jaką są wyznania świętego Augustyna, jeśli dzięki temu, jak nas cały czas przekonują badacze, powstaje w ogóle, startuje w ogóle literatura introspekcyjna, no to w takim razie też aspekt uczuć tutaj pojawia się trochę inny. Mianowicie one stają się albo przeszkodą, albo pomocą w tej właśnie wewnętrznej straży serca przy Bogu tam obecnym. No i jeśli pod tym kątem spojrzymy na przykład na codzienną modlitwę chrześcijan, którą przyjmują od Żydów, czyli psalmy, i jeśli w takim razie spojrzymy jeszcze raz na te teksty, które przecież mają nieprawdopodobnie odległą historię, psalmy Dawidowe, tak nie wszystkie od Dawida pochodzące, ale należące do długiej historii Izraela, no to stwierdzimy, że oczywiście psalmy są nieprawdopodobnie bogate w różne sygnały uczuć, które człowieka poruszają, albo może powiedzieć nie tyle poruszają, ile wypełniają człowieka także w jego odniesieniu do Boga, ale także w stosunku do bliźnich, w dobrych, złych, z dziejów naszego własnego narodu i tak dalej. Klęsk, zwycięstw, to wszystko jest tam obecne. I to dopiero jakby, gdy dzisiaj patrzymy na to z perspektywy no, innych trochę wymagań, tak, warsztatowych, pewnego wzmożenia ducha naukowego od nowożytności, czy gdy już właśnie oddajemy całe zagadnienie uczuć w ręce psychologii, no to oczywiście to już znowu staje się trochę inną kwestią, jeśli zważyć, że psychologia z kolei, inaczej niż te wszystkie zastępy autorów chrześcijańskich śledzących dzieje duszy, to psychologowie właściwie u początku ich dyscypliny w jakimś sensie zostali odcięci, odcięli się, tak, od tej istotnej z kolei z punktu widzenia chrześcijańskiego warstwy dziejów duszy. Tak. Więc, jakby to powiedzieć, psychologia śledzi te odcinki, tak, psychiki człowieka, które obserwacyjnie, tak, dają się wychwycić, które w jakimś sensie też mieszczą się, mówię tutaj przede wszystkim o początkach psychologii pozytywistycznych, które w takim razie mieściłyby się gdzieś w świecie antropologii takiej materialistycznej, sensualnej, takiej, w której właściwie świat duchowy nie istnieje. Są jeszcze poza analizami starożytnych, poza analizami mistyków, poza analizami współczesnych psychologów, także traktaty chrześcijańskich filozofów, którzy próbowali mądrość starożytnych wraz z tym światem chrześcijańskim zgłębiać, ale w kierunku pewnej analizy naturalnej. Nie tyle jak uczucia się mają do życia religijnego, w jakim sensie stanowią tę wewnętrzną straż duszy przy Bogu, lecz po prostu jak składają się, w jaki sposób składają się na naturalne funkcjonowanie człowieka, na jego naturalną psychikę, tak dokładnie. I to w tym kontekście cały czas mówimy tutaj o uczuciach, a dzisiaj o uczuciu gniewu. Mówmy zatem o uczuciu gniewu. Ma ono rację bytu w naszej psychice. Jest zjawiskiem naturalnym. Mimo że pewnie zdarzało się nam słyszeć, albo może gdzieś jeszcze czytaliśmy, że ktoś powiadał, że nieładnie się gniewać i że pod wpływem takiej mądrości ktoś sobie wyobrażał, że zawsze gniewanie się jest czymś złym. No to mimo to trzeba takie napomnienia traktować podobnie jak zbyt całościowe potępienia uczucia nienawiści. Słowo gniew może nie jest aż tak bardzo naładowane tym od razu negatywnym elementem, mniej się go boimy niż słowa nienawiść, ale jest jednak groźne, zapowiada burzę. Jednak wolimy od gniewu dogadywanie się, wolimy pewne ekwilibrium, tak, wyrównanie, a gniew zawsze jakoś sugeruje przełamanie takiego stanu spokoju. Tak. Gniew łatwo wyprowadza ze stanu spokoju wszystkich dookoła, nie tylko tego, którego gniew przeżywa. Ale spróbujmy zrozumieć, zanim znowu w całości skoncentrujemy się na stanie patologii gniewu, to po prostu najpierw zrozummy jego naturę. Czy ta natura jest od początku patologiczna? Raczej nie. W starych zestawieniach, w wielkich tabelach, tak, różnych podstawowych uczuć człowieka, uczucie gniewu figurowało wśród takiej drugiej grupie uczuć. Pierwsza właśnie z miłością i nienawiścią na przykład, to jest ta grupa, w której człowiek odnosi się wprost do tego, co rozpoznaje jako dobro i zło na poziomie uczuciowym. Dobro kocha, zło nienawidzi i tak dalej. Ale to są proste uczucia w swojej strukturze, podstawowe, niezbędne. Natomiast do tego dochodzi druga grupa uczuć, które odnoszą się już do jakiegoś dobra trudno dostępnego, czyli odnoszą się do takiej już bardzo normalnej w życiu sytuacji, w której żeby odnieść się do jakiegoś dobra albo zła, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę jakąś trudność, jakieś ograniczenie. Krótko mówiąc, bardzo chcąc odnieść się do jabłka, które spostrzegamy na drzewie, zdajemy sobie równocześnie sprawę, że żeby do niego dotrzeć i odczuć przyjemność z spożywania tego jabłka, trzeba po drodze zderzyć się z takim niebezpieczeństwem, jak na przykład wejście na drzewo, w trud, wysiłek. I w związku z tym pojawia się coś pośredniego między tym ostatecznym celem tego prostego uczucia, a nami. I w tej drugiej grupie, która zresztą nazywana była w tradycji uczuciami gniewliwymi, nie zaskakuje nas po tej nazwie to, że mieści się również uczucie gniewu. Ale ono mimo wszystko jest zawsze traktowane jako takie uczucie trochę wymykające się z tym podstawowym klasyfikacją. Ono nie ma pary, nie ma przeciwieństwa. Tak jak jest uczucie miłości, które ma przeciwieństwo w nienawiści, tak jak uczucie smutku czy bólu i przeciwieństwo przyjemność, zadowolenie, radość, nadzieja i odwaga, prawda? Na przykład wszystkie te uczucia mają swoje przeciwieństwa, natomiast uczucie gniewu nie. Między innymi dlatego, ponieważ jak nas na przykład w tutaj często przeze mnie cytowanym traktacie o uczuciach Tomasza z Akwinu, no mamy takie wyjaśnienie, on tam oczywiście referuje całą znaną mu wcześniejszą tradycję Arystotelesa, moralistów chrześcijańskich, więc Grzegorza Wielkiego, takie istotne dla tej problematyki momenty z Biblii. Otóż to wszystko referując, zestawiając, zwraca uwagę, że uczucie gniewu jest uczuciem złożonym. Dlaczego? Dlatego, że ono powstaje z bardzo specyficznej, niepowtarzalnie trudnej sytuacji. Ją pod względem, jakby to powiedzieć, technicznym, można opisać tak, że jest to sytuacja, w której ktoś wszedł w kontakt z czymś, co jest złem, co rozpoznaje. No mówimy cały czas o porządku uczuciowym. Nie, że rozpoznaje według pełnego intelektualnego oglądu rzeczy. Nie, tylko na poziomie pewnych skojarzeń, postrzeżeń pierwszych rozpoznaje coś jako zło. I w tę sytuację, chcąc nie chcąc, wchodzi, znajduje się w niej. I równocześnie ma nadzieję na to, że się z tego wyrwie. Czyli nie czuje się zwyciężony przez to, w jakiej sytuacji się znalazł. Dlatego złożoność tego uczucia gniewu, powstaje właśnie z tego, że z jednej strony doszło do jakiejś przegranej, a równocześnie nie jest to przegrana zupełna, i w związku z tym pojawia się bunt. Tak. I to jest uczucie gniewu, jego złożoność. Mówi się krótko, że uczucie gniewu jest złożone z nadziei i smutku. Ze smutku w języku autorów, których tu referuję, smutek to nie jest tylko taki stan przygnębienia, bardziej subiektywny, świadomościowy. Tylko jest to takie doznanie szkody, przykrości, ból. Dzisiaj te wszystkie słowa mają swoje oczywiście odróżnienia i poszczególni autorzy próbują je sobie inaczej poukładać, i tak jest również trochę u naszych średniowiecznych autorów, ale jednak one są trochę traktowane wymiennie. Chodzi więc o stan, w którym to, przed czym chcielibyśmy uciec, ostatecznie jednak zdarza się nam, dociera do nas. Zostajemy objęci, dotknięci jakimś złem, czymś, czego byśmy nie chcieli. I to jest ten moment smutku. Bardzo w sposób charakterystyczny naładowuje to uczucie gniewu tą charakterystyczną dla niego goryczą, tak, jeśli posłużyć się terminologią tak zmysłu smaku, to jest to gorycz, gniew istnieje z goryczą. Natomiast z drugiej strony jest jednak wewnątrz gniewu element odwagi. Odwaga to jest osobne uczucie, ale właśnie tutaj dostarcza gniewowi tej dynamiki. Sam smutek, sam ból, doznanie negatywne, ono tylko w jakimś sensie przezwycięża człowieka, krępuje go, zamyka ostatecznie. I w takim razie samo uczucie smutku jest, o czym może będziemy mieli kiedyś okazję mówić, samo uczucie smutku właściwie obezwładnia. Natomiast w gniewie do tego poczucia przegranej dochodzi jednak poczucie możliwości wyrwania się z tej przegranej. To jest właśnie ten element nadziei. I stąd coś, co wewnątrz gniewu charakterystyczne, pewnego rodzaju szarpanina, tak? Próba wyrwania się. Gniew stąd nigdy nie jest uczuciem spokojnym, tak? Bo jednak jest uczuciem kogoś, kto jest gdzieś tam od wewnątrz przypalany żywcem, tak można powiedzieć. Po prostu w tym żyje, że jest z jednej strony tym przypalaniem, tak, czyli bardzo dotkliwym odczuciem, z drugiej strony, że jest to przypalanie dotyczy żywej tkanki. Człowiek jest cały czas gotowy do życia, do tego, żeby działać, żeby się oderwać. W związku z tym to pamiętamy, prawda? Wszędzie w naszej, na przykład poezji, w naszej fantazji narodowej jest o gniewie sporo powiedziane, bo poezja patriotyczna to jest poezja gniewu w znacznym stopniu. Nasza poezja romantyczna to nie jest przecież poezja melancholii i smutku. Takie elementy owszem w niej są, a także no, będą się zmagały zupełnie w innych epokach późniejszych, ale w tym nurcie romantycznym, takim, który rozlewa się także w pewną wyobraźnię narodową, no to mamy przede wszystkim uczucie gniewu, które ostatecznie, nie wiem, na przykład może się wypowiedzieć w czerwonych makach na Monte Cassino, prawda? Lecz od śmierci silniejszy był gniew. To są takie komunikaty, które powstają dlatego, że gniew jest uczuciem ludzi żywych, ludzi, którzy chcą podnieść się ze swojej klęski. I w tym sensie uczucie gniewu jest uczuciem Niezbędnym. Jest uczuciem niezbędnym, jest uczuciem niezbędnym dlatego, bo człowiekowi zdarza się przegrana i człowiekowi potrzeba tego dynamizmu wyrywania się z przegranej. Inaczej bylibyśmy w takiej sytuacji, w której jakby to powiedzieć, życie człowieka, przynajmniej w jakiejś istotnej sprawie, to jakby jeden mecz. Wygrana, przegrana. Wygrana to wniebowzięcie, a przegrana to po prostu koniec, tak? Życie już potem jak automat w smutku, co zresztą się może zdarza się przy jakimś psychicznym przełomie człowieka. Ale gniew jest tą możliwością odbijania się z przegranej do walki, tak? Gniew jest niewątpliwie uczuciem walki. O tym za chwilę. Zastanawiamy się nad gniewem, ale w tym ostatnim naszym dzisiejszym konwersatorium podejściu trzeba byłoby powiedzieć, gniew niejedno ma imię. Mówi się o różnych gatunkach gniewu i tak na przykład taki chrześcijański myśliciel, teolog z VII wieku, Jan z Damaszku, dzielił gniew na rozdrażnienie, manię i szał. Trzy słowa, które poza może rozdrażnieniem w ogóle odsyłają nas w jakieś pojęcia jakiegoś nadzwyczajnego rozgniewania, tak? Mania i szał. Tymczasem, no, oczywiście, jak to zwykle u takich autorów, chodzi raczej o osobne oznaczenie pewnych ważnych elementów gniewu, czasami tak ważnych, że naznaczają go tak, że powstają jakby osobne gatunki gniewu. I tak jako rozdrażnienie podaje się, jakby to powiedzieć, ten wstępny stan podenerwowania. Bo rzeczywiście to, co my zwykle nazywamy rozdrażnieniem i podenerwowaniem, no jest jakimś elementem gniewu. Być może jeszcze właśnie nie tego gniewu, który wybuchł, tylko tego gniewu, który na przykład w nas zaistniał, napędza nas do jakiegoś działania. Rozdrażnienie to jest ten wstępny moment, czasami moment rozpisany na długo oczywiście, ale ten stan gniewu, w którym stwierdzamy, że jakieś zło nas dopadło, że coś złego, jakaś przykrość się zdarzyła jednak i zbieramy się do ucieczki przed tym złem. Do ucieczki, która czasami też polega na. Znaczy, ucieczki może nie jest tu dobrym słowem, bo oczywiście nie chodzi o dosłownie uciekanie przed złem, bo gniew raczej motywuje do jego odepchnięcia. Ale to jest to pierwsze zebranie się w sobie. Takie starożytni, którzy obserwowali człowieka tak od strony zewnętrznej, niewiele mając, no chyba też trochę ze względu na introspekcję ludzką, ale bez jakiejś całej aparatury, którą dzisiaj dysponujemy, po prostu zaobserwowali, że człowiek czuje pewne poruszenie w sercu, tak? Jest jakby się serce gwałtownie zamykało, jakby gromadziło się, jak mówili w tym swoim specyficznym, charakterystycznym języku, jakby krew gromadziła się wokół serca intensywniej. Dobrze wyczuwano ten stan pierwszego takiego skoncentrowania się, trochę zamknięcia. To jest to podenerwowanie. No i jak na tym etapie można śledzić, to wiedział Arystoteles, można śledzić, czy ktoś jest po prostu porywczy. Porywczość to jest, jakby to powiedzieć, szybkość, w jakiej ktoś przechodzi do gniewu, gdy zaistnieją dla niego warunki, jak szybko rozkręca się w nim gniew. Porywczość. Moment nieprawdopodobnie ważny. Wydaje się, że dla kontroli nad gniewem, tak dodajmy od razu przy okazji, że niewątpliwie to jest moment w znacznym stopniu decydujący, bo gdzieś tutaj człowiek ma jeszcze wiele kontroli nad gniewem. Potem to Tomasz Zakwinu pod koniec swoich rozważań o gniewie powie, i to warto zapamiętać, gniew jest tym uczuciem, które najłatwiej wyrywa się spod kontroli rozumu. Najłatwiej zabiera nam właściwą kontrolę nad naszym postępowaniem. I to wszyscy wiedzą, to jest przecież jedna z okoliczności, która wręcz jest uwzględniana w prawie, tak? Jest uczynki jakby pod wpływem uczuć, ale tutaj chodzi o silne, na przykład uczucie gniewu, wytrącenie z równowagi. Otóż gniew tak właśnie na tym pierwszym etapie może być jeszcze powstrzymywany skuteczniej, bo właśnie jest od rozdrażnienia do tego porywczego uderzenia gniewu jest moment, w którym można interweniować. Natomiast może te dwa pozostałe przez Jana z Damaszku wymienione elementy, mania i szał, to brzmią trochę jak z strony słownictwa, tak jak powiedziałem, jak wyjęte z jakiegoś raczej romantycznego rozważania o ciężkich przeżyciach człowieka. A za tymi dwoma słowami kryją się rzeczywistości nam dobrze znane z życia. Każdy rozpozna je w swoich gniewach. Mianowicie manią nazywa się skutek tego, że gniew jest na tyle długo trwa, że staje się składnikiem naszej pamięci. Nie jest wydarzeniem, które nastąpiło i się wyczerpało, bo spełniło swoje zadanie, tylko jest czymś, co z jakichś powodów jest podtrzymywane w nas i w jakimś sensie tworzy naszą osobistą pamięć. Wytwarza w tej pamięci jakiś istotny nurt, może czasami motywy życia, bo gniew, mówiliśmy o tym, może być w pewnym momencie motywem życia. W sytuacji zagrażającego nam zła, smutku, ciężaru smutku, rzeczywiście gniew to jest moment również terapeutyczny, jest takim wydobywaniem się z tego dołu, prawda? No człowiek nigdy na dłuższą metę nie może żyć wychodząc z jakiegoś głębokiego dołu. Gdzieś tam musi być wspinanie się na góry, a nie wychodzenie z dołu. Gdzieś musi być chodzenie po równym, prawda? Ale może być tak, że człowiek właśnie zbyt długo zmaga się intensywnie w rozdrażnieniu, w porywczości z jakimś złem, i to pozostaje składnikiem jego trwałego zachowania. Tak jakby nieustannie walczył, już nawet nie mając wobec, nie stając wobec jakiegoś groźnego zła, nie będąc zniewolony przez żadne zło, mimo to cały czas się wyrywa. Staje się to taką strukturą jego psychiki. Tak inaczej żyć nie może. Można powiedzieć, że istnieje mania, tak, która jest związana ściśle z warunkami życia. Człowiek jednak, tak jak powiedzieliśmy, może się zdarzyć, że jest trwale jakoś zagrożony i trwale zmaga się z uczuciem gniewu. I to jest sytuacja zagrożenia jego również psychiki, ale jest to sytuacja uzasadniona. Może być natomiast tak, że pamięć gniewu, tak jak też mówiłem przed chwilą, przechodzi niejako do nawyku. Człowiek gniewa się chętnie, bo to jest składnikiem jego tożsamości, jego życia, jego pamięci. On sam z sobą nawiązuje dialog przez swój gniew. W wymiarze społecznym, w wymiarze publicznym można mówić o tym, że tradycja danego środowiska może być też utkana z takiej manii, z gniewu, prawda, przede wszystkim. To jest zagrożenie. To z jednej strony jest paliwo, które łatwo uruchomić, paliwo gniewu, a z drugiej strony zagrożenie, bo gniewem się nie żyje. Nie da się po prostu budować na gniewach. Niemniej tak to wygląda. I trzecia ta odmiana szału to jest ten moment w gniewie, który jest związany z szukaniem pomsty. Znowu słowo pomsta jest dla nas groźne. Żyjemy w czasach, w których elementy starej pomsty zostały przeniesione na publiczny wymiar sprawiedliwości. To jest uporządkowane, zostały te sprawy, ani my osobiście nie jesteśmy zobowiązani do pomsty, ani nie ma jakiejś msty czy zemsty rodowej. To są rzeczy, które niekiedy ze zdziwieniem, z przerażeniem odkrywamy jako składniki kultury jakiejś pierwotnej czy dawnej struktury społeczeństwa. To jest trochę tak, że podobnie jak z dostępem do broni, tak, indywidualnym, z jednej strony nas to rozbraja, bo czujemy się zwolnieni z jakiejkolwiek aktywności, z drugiej strony, no, trochę też i uniemożliwia szereg łatwych, porywczych, tak, rozwiązań różnych sytuacji. No ale niezależnie od tego, ten element pomsty jest obecny w każdym gniewie. To może brzmieć tak groźnie, ale na poziomie rzeczywistości tak jest w każdym gniewie. Gniew dąży do jakiegoś wyrównania. Jeśli odczuwa się, że coś stało się stratą, to na ogół, zwykle, nie dzieje się wyłącznie siłami jakiegoś żywiołu naturalnego. Nie, gniew raczej jest zwrócony przeciwko sprawcom, którzy nam narzucają jakąś złą sytuację. Tak? W naszej tradycji gniew na naszych zaborców, na ludzi, którzy przyszli tutaj i rozkradli nam nasze państwo, siedzą tu po urzędach, w garnizonach, narzucają swoje prawa i tak trzeba żyć. I równocześnie gdzieś u siebie w domu żyjemy po swojemu, a gdzie indziej żyjemy w gniewie, bo właśnie żyjemy w zderzeniu, prawdziwi patrioci żyją w gniewie. Taka wytwarza się tradycja. Otóż oczywiście gniew będzie trwał, tak to jest w jego naturę wpisane, dopóki nie będzie pomsty. Pomstą jest rozwiązanie. Rozwiązaniem jest wypędzenie zaborców. Tak w tej sytuacji, którą przed chwilą opisałem. I w indywidualnym przypadku, w konkretnym przypadku także małego gniewu, tak, nie tak wielkiego, społecznego gniewu, tylko tego osobistego i na niższym poziomie intensywności, też pojawia się zagadnienie rozwiązania tego konfliktu, który wywołuje gniew. Gniew musi znaleźć swoją pomstę. Ale oczywiście skoncentrowanie się na samej pomście, przeniesienie ciężaru na tę windykację, tak, bo to słowo oznacza pomstę, czasami powoduje, że uczucie wchodzi w stan szału. Właściwie chodzi już tylko o zniszczenie przeciwnika. Nie o wyjście z własnej trudności, tylko zniszczenie przeciwnika. I to również jest na tyle silne, przejmujące, że również obserwowane nie tylko w laboratoriach uczonych, ale także w laboratoriach literackich na przykład. Moby Dick jest zbudowany, jego fabuła w znacznym stopniu, dramaturgia w znacznym stopniu zbudowana na fenomenie mściciela, kogoś, kto poszukuje swojego przeciwnika i właściwie nie może ustąpić, dopóki go nie zniszczy. Nawet jeśli to jest związane z samozniszczeniem. W tym sensie słowo szał jest odpowiednie, bo to jest już ten stan gniewu, w którym nie ma żadnej właściwie już jego racjonalności. Poza taką racjonalnością, no nawet nieracjonalność kamikadze, bo tutaj mamy przecież w oryginale i także potem w symbolu pewien akt poświęcenia, który ma przynieść pewien efekt, tak? Zniszczenie przeciwnika, ale na rzecz mojego własnego kraju, który trwa, mojego własnego narodu, który trwa. Natomiast w tym gniewie, który przyjmuje postać szału, właściwie chodzi o wyniszczenie. Tyle tylko powoduje tę jedną satysfakcję, ten moment satysfakcji, że być może w chwili, gdy sami giniemy, zobaczymy, że ten drugi został również wykończony. To oczywiście przypadek zupełnego zwichrowania uczucia gniewu i być może właśnie tego rodzaju przypadki, nie tylko to, ale takie właśnie powodują, że uczucie gniewu wywołuje taki niepokój, takie przerażenie, taką czujność, że właśnie potem ostrożni pedagodzy mawiali dzieciom, że nieładnie się gniewać, nieładnie się gniewać. Bo rzeczywiście tym, co jest nieładne, to jest nieumiejętność zapanowania nad gniewem również, prawda? W tym sensie rzeczywiście nieładnie się gniewać, ale tu zakończmy tą uwagą, gdyby ktoś z nas konsekwentnie gniewy swoje nierozwiązane topił gdzieś w ukryciu, w zamknięciu, gdzieś tam zatrzymywał, to one się same będą, tak jak każde tego rodzaju uczucie, patologizowały. Między innymi właśnie, jak tutaj mówiliśmy, na etapie manii, tak? Zatrzymywania w pamięci, rozpamiętywania swojej straty. Bezsilny gniew, prawda? Taki, który rozgrywa się wewnątrz człowieka, nigdy nie wychodzi na zewnątrz, natomiast no, musi gdzieś na kimś odbić, czyli odbija się na samym przeżywającym gniew. On sam sobie wymierza kary, pomsty, niszczy samego siebie. To są rzeczy, które rozgrywają się często bardzo blisko nas, a w jakimś sensie dotyczą całych społeczności, całych społecznych konfliktów, wielkich napięć politycznych, różnych historycznych, jak się mówi, nieprzezwyciężonych konfliktów. To również są przecież dzieje gniewu, począwszy od tego gniewu Achilla, od którego zaczyna się Iliada homerycka, a razem z nią także światło naszej kultury. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.